Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Promyk nadziei. Jest rok 1941, sierpień. I właśnie w sierpniu błysnął nam promyk nadziei. Otóż jeszcze 30 lipca 1941 roku generał Sikorski zawarł umowę z rządem sowieckim. A dziś, w sierpniu, jakby orzeł przeleciał nad tajgą i wykrakał nam wolność. Tak, jest amnestia. Chyba prędko się to zesłanie skończy. Rosjanie stali się przychylniejsi i życzliwsi Polakom. Ja natomiast myślałam, że nie przeżyję tego wieczoru. Myślałam, że serce z radości mi pęknie. Cały obóz był teraz kołysany falami radości, falami wyzwolenia. Każda twarz podczas zebrania była uśmiechnięta i rozpromieniona szczęściem. Po raz pierwszy, po blisko 2 latach. Nie wierzyłam jeszcze. Choć słyszałam na własne uszy, na zebraniu, jak powiedział to sam komendant Dajniłowicz. Zdawało mi się, że u ramion mych słabych urosły skrzydła sokole. I z łoskotem pofrunęłam otworzyć piekielne więzienne bramy. Że już wszyscy jesteśmy wolni. W barakach tego wieczoru wrzało jak w ulach. Wszyscy czuli się zdrowsi i silniejsi. Toteż prace, które wykonywali, zdawały się po wczorajszym dniu niczym. Do późna w nocy nie spaliśmy, a tematem naszych rozmów to była tylko amnestia i szybki wyjazd. Zdawało się nam, że już wszystko smutne, przykre i złe minęło, że teraz zacznie się nowe życie, że nasze życie zmieni się definitywnie. Tak. Naprawdę bramy więzienne zaczęły się otwierać, a gdzieś z tajg tych syberyjskich zaczęły wyrastać sylwetki polskich bohaterów, polskich żołnierzy. Od dnia amnestii żyliśmy gorączkowo, wciąż oczekując wyjazdu. Chodziliśmy teraz chętnie na zebrania, na których mówiono już coś trochę o Polsce. A kiedyś, pamiętam, ten sam komendant, co i dziś, powiedział, że będziemy widzieli Polskę jak świnia chwast. A teraz właśnie inaczej mówi. Spokojnie, łagodnie i przyjaźnie. Tak, on. Jak to mówi się po rosyjsku, aszypsia. Bo my Polskę już prędko zobaczymy. Amnestia ta umożliwiła tworzenie się polskich oddziałów, polskich sił zbrojnych na terenie ZSRR. To też posiołki, więzienia, łagry jęły pustoszeć, gdyż szeregi Polaków dążyły do najbliższych stacji kolejowych, a stamtąd na miejsca postoju odradzających się sił zbrojnych, które były tworzone w Buzułuku, Tockoje i Tatiszczewie. Z naszego posiołka również zaczęto wywozić. Tak, wielu przed odjazdem płakało rzewnie, idąc na cmentarz, gdzie zostały najbliższe i najdroższe istoty. Ale pomimo to szli uśmiechnięci i dumni. My niecierpliwie czekaliśmy, kiedy wreszcie przyjdzie kolej na literę K. Kiedy to znowu ruszymy daleko w nowy, inny świat. Aż nareszcie wyczytano na drugi transport kilkadziesiąt rodzin, wśród których była wymieniona i nasza. Tak jak niegdyś ze łzami siedzieliśmy na stacji, tak dziś w nocy, 10 godzin, siedzimy spakowani, czekając na drezynę, która miała nas odwieźć na stację do Oparina. Wszyscy Rosjanie wyszli do nas na pożegnanie. Nasza nauczycielka, Szura, stała wciąż przy nas. Kiedy w oddali zamigotało małe światełko drezyny, wtedy cały tłum zwrócił się w stronę cmentarza i buchnął głośnym płaczem. Niektóre matki, czyjąc w jego stronę znak Krzyża Świętego, wsiadały do małej i ciasnej drezyny. Szura, żegnając się z nami, głośno płakała. Może ona to była jedna z tych, która serdecznie pokochała i przywiązała się do polskich dzieci. Żegnając się ze mną, odwołała na bok. Tam prosiła, bym o niej nigdy nie zapomniała i bym odpisywała na jej listy, które będzie często pisała, i bym wreszcie pomodliła się, chociaż raz odmówiłam modlitwę na jej intencje. Praszczaj, daroga ja, maja, lubima ja, uczennica. To były ostatnie słowa tej nauczycielki, którą lubiłam. Kiedy ruszyliśmy niedługo, przy świetle latarń widziałam jej szczere łzy, ale to niedługo. Ciemny welon nocy zwolna zakrywał sylwetki stojących ludzi i baraków. Szczęśliwi byliśmy wszyscy, a szczególnie ci, którzy nikogo nie pozostawili w grobach. Z Oparina wieziono nas do Kirowa. Na stacji Kirow staliśmy 3 dni, czekając na inny pociąg. W ciągu tych 3 dni zdążyłam bliżej poznać owo miasto. Na szczególną uwagę i moje zainteresowanie zasłużył tam park. Na stacji nie tylko był nasz transport, ale wiele, wiele innych. Także masa ludności pozostawała bez dachu nad głową, a deszcz zlewał całe bagaże. Lecz to niedługo trwało. Olbrzymie wagony, naturalnie towarowe, stanęły na każdej linii. Były to wagony wysłane dla nas i ruszyliśmy dalej w świat. Podróż była znacznie gorsza niż pierwsza. Dziennie z każdego wagonu wynoszono, prawie z każdego, około 5 bądź 6 trupów. Z niektórych rodzin prawie nie pozostał ślad, że one kiedyś istniały. Różne choroby jak tyfus, dyzenteria i odra napadały jak kruki zgłodniałe na swą zdobycz. Głód sidła swe rozłożył i panował straszny. My na szczęście trochę żywności mieliśmy w zapasie. To też kilka rodzin z tego korzystało. Cały świat już nas opuścił. Tylko czuwa jeden Bóg. To też wierzymy, że pozwoli nam dojechać na plac szczęścia. Na większych stacjach zatrzymywaliśmy się, jak w Swierdłowsku, Czelabińsku, Kujbyszewie. Jesteśmy już na południu, gdzie klimat jest łagodny. W nocy przejeżdżaliśmy przez Wołgę. Na drugi dzień zatrzymaliśmy się w Saratowie. Transport nasz szalenie zmalał. Część wygnańców zostało w szpitalach, część zgubiła się od pociągu. Podczas postoju szli zdobywać żywność, a pociąg tymczasem ruszył. A najwięcej pozostało w rowach, na ulicach, polach i rzekach. Zmarłych tak wyrzucano. Pozostały zaledwie 3 wagony. I oto co się stało. Lokomotywę od naszego transportu odczepiono, a nasze 3 wagony usunięto na boczną, nieużywaną linię. I tak bez opieki nas pozostawiono. My pozostaliśmy w wielkiej rozpaczy. W mieście nic dostać nie było można, gdyż kolejki ciągnęły się kilometrami. Ależ co? Po co się martwić? Przecież mamy przy sobie ojców. Po co? Przecież oni całymi dniami chodzą na plac komendy i ciągle coś załatwiają. Po co? Po to, by nas odesłano dalej. Po kilku dniach naszego postoju przez wagony chlusnęła fala nadziei i szczęścia. Bo oto przy naszych wagonach stanął jakiś Rosjanin o dobrotliwych rysach. Wszyscy powychodziliśmy z wagonów. On stał uśmiechnięty, a w oczach miał duże, szczere łzy. Wreszcie zdobył się na kilka słów i powiedział, że rozlokuje nas po sowchozach i da zajęcie. Upewnił nas, że głodu ni żadnych przykrości tam nie zaznamy. A później, gdy nas powoła polski rząd, to pojedziemy. Tak się też stało. Zawieziono nas na małą stację, Jekaterinówkę. Tam podzielono rodzinami na grupy. Każda taka grupa liczyła od 10 rodzin. Wyczytane rodziny odsyłano do przeznaczonych sowchozów. Z Jekaterynówki do naszego sowchozu, który był pod numerem 6, było około 40 lub więcej kilometrów. Do naszej grupy należały następujące rodziny. Nasza, państwa Antosiaków, państwa Duźniaków, państwa Maciejewskich, państwa Byrskich, państwa Markowskich, państwa Matysiaków i państwa Kamalów. Tuż obok naszych bagaży zatrzymały się dwa ciężarowe auta. Nie wiem dlaczego jakoś tak wypadło, że wszystkie starsze osoby, za wyjątkiem pana Matysiaka, no i kilka młodszych, usiadły do pierwszego auta i pojechali. My natomiast, to jest młodzież, usiedliśmy z częścią bagażu do drugiego, ale szofer nasz pojechał w innym kierunku. Zaczęła się na nieszczęście okropna ulewa. Dojechaliśmy do mostu i nagle szofer zatrzymał auto. Kazano nam wysiąść. Dalej jechać nie mogliśmy, ponieważ most był rozwalony. Próbowano na różne sposoby się przedostać. Starano się przedostać, lecz na próżno te wysiłki. Wracamy z powrotem do Jekaterynówki. Najmłodsi podnieśli płacz. Na stacji już nie było śladu po Polakach. Deszcz wciąż lał. Nas zawieziono do jakiegoś pustego budynku. Bagaż swój ułożyliśmy starannie w jednym kącie. Zostałam tylko ja z Cesią. Usiadłyśmy wszystkie i cierpliwie czekałyśmy jakiejś litości. Pusty dom napełniony więc był kilkudziesięcioma, trzydziestoma niewinnymi sercami i czystymi perłami łez. Ja teraz uczułam wielki żal i osamotnienie. Od rana aż do teraźniejszej chwili, to jest obiadu, nikt nawet do nas nie zaglądnął. Nikt nie pomyślał o tym, że tam, w pustym wczoraj jeszcze domu, siedzi dzisiaj 30 głodnych dzieci polskich. Około 4 godziny zatrzymała się taksówka przed naszym domem, z której wysiadł ten sam, który był już przy nas w Saratowie i Jekaterynówce, z rosyjska tak zwany predsiedatel. Ja wówczas leżałam na walizkach, zmizerowana i blada. Kiedy otwarły się drzwi, natychmiast się podniosłam. W progu stanął ten sam, którego już widziałam. Twarz miał jak zwykle spokojną i uśmiechniętą. Nie wyglądał on wcale na Rosjanina. Za pierwszym razem tego człowieka polubiłam. A to tylko dlatego, że on jest człowiekiem szlachetnym. Podchodził do każdego dziecka, pogłaskał i ucałował w czoło. We mnie zrodziła się myśl, by zapytać się, kiedy ma zamiar nas odesłać. I w tej chwili, jakby on się domyślił, że chce mu coś powiedzieć, podszedł do mnie. Pierwsze jego pytanie to było, dlaczego płakałam? Ja przez chwilę stałam milcząca. Po chwili wewnętrznej walki wyszeptałam, gdzie są moi rodzice? Predsiedatel ów w tej chwili zawołał jakiegoś robotnika, coś mu powiedział i potem zbliżył się do telefonu. Mnie zaś ujął za rękę i postawił koło siebie. Как твоего отца звать? Cesia za mnie odpowiedziała. Ja nie mogłam zdobyć się na tyle, bym w tej chwili wzruszona mogła wypowiedzieć byle jedno słowo. Teraz kazał mi wziąć słuchawkę i porozmawiać z tatusiem. Tak. Słyszałam tylko głos tatusia. Ale słów nie zrozumiałam wcale. Głośno się rozpłakałam i wyszłam. Po kilku minutach przyjechał autem ów robotnik, któremu coś polecił predsiedatel. Na aucie leżały setki melonów, kawonów i ziemniaków. Stanęłam sama na ulicy, pod drzewem. Przez duże łzy zobaczyłam niewyraźnie ręce w skórzanych rękawiczkach wyciągnięte do mnie. A później, jak echo, odbiły się o uszy moje słowa stojącego przede mną predsiedatela, którego będę nazywać po polsku komendantem. Nie płacz. Сейчас поедешь. I nagle jakaś niewidzialna tama zatrzymała mi łzy. Dziękuję. Już śmielej i weselej powiedziałam. Komendant się uśmiechnął, wziął mnie za rękę i zaprowadził do budynku. Wszyscy obecni byli zajęci melonami, ja natomiast ani patrzeć na nie nie chciałam, pomimo że je zawsze lubiłam. Na drugi dzień przed wieczorem znowu ta sama taksówka zatrzymała się przed nami. Wandu, dawajcie skora! Usłyszałam słowa komendanta. Nagle zdyszana Cesia wbiegła i gorączkowo podawała mi palto i beret, bym prędzej wychodziła. Zaraz pojadę do mamusi i tatusia. Z początku ogarnął mnie lęk, ale poszłam. Usadzono mnie na wygodnym siedzeniu, na którym siedział komendant. Siedział uśmiechnięty i zadowolony, że rodzice i inni Polacy pokochają go jeszcze bardziej za to szlachetne serce. Do taksówki dano jeszcze 7-letniego syna państwa Duźniaków. Ruszyliśmy. Komendant zapytywał mnie, jak żyliśmy w obłaści archangielskiej. Czy chodziłam do szkoły i tym podobne. Na wszystkie pytania odpowiadałam teraz chętnie. Na dworze swój szary płaszcz rozłożył wieczór. Z ciekawością i wielkim zainteresowaniem patrzyłam przez okno na jakże inny krajobraz. Tam dzikie, bezkresne tajgi, a tu pełne uroku płachty pól, na których kępami gdzieniegdzie sterczały jak siostry ciche, rozpłakane wierzby. Niebo już rozbłysnęło milionem gwiazd, a rozchichotany księżyc patrzył na moją radość odmalowaną na twarzy. Widziałam teraz tylko jeden nocy rozesłany czarny welon, a przed nami taśmę światła od lamp przy taksówce. Ot Wanda smatri na eti świetłuje toczki. Tam jest twoja mac i aciec. Zbudził z zamyślenia mnie komendant. I zobaczyłam jakby drugie niebo z kilkoma gwiazdkami, ale inne, jakieś straszne, smutne. Nie takie jak to, gdzie jest królowa świata i moja, i tatusia, i mamusi, i sióstr, a gdzie jest jej syn, a nasz Bóg. Wkrótce zatrzymaliśmy się w niedużym sowchozie. Na moje przywitanie wszyscy wybiegli z budynku. A gdzie reszta? Kiedy przyjadą? Obsypywano mnie ze wszystkich stron pytaniami. Tatuś teraz jest zajęty rozmową z komendantem. Mamusia i Jadzia stały obok mnie i gorączkowo pytały, czy Cesia da radę z bagażem. Tak, odpowiedziałam. Komendant kazał mi iść teraz spać, a jutro rano wyjść na przywitanie siostry. Da svidania, Wanda, żegnał mnie komendant. Da svidania, odpowiedziałam mu uśmiechnięta, mając z jednej strony mamusię, a z drugiej tatusia. Małe światełko od taksówki zaczęło maleć i aż nareszcie rozwarta paszcza nocy pochłonęła go. Po kolacji na czystym łóżku usnęłam twardym snem. Na drugi dzień, jeszcze nie wzeszło słońce, ja z Jadzią stałyśmy pod drzewem we wysokiej trawie, czekając przybycia Cesi i reszty dzieci. Po chwili daleko ukazała się jakaś pędząca kropka. Tak, to jechali nasi. Nas pozostawiono w tym pokoju, gdzie z początku dano tam wszystkie rodziny. Pokój był duży i jasny, w którym mieściły się 3 rodziny, to jest nasza, państwa Duźniaków i państwa Antosiaków. Otwartymi oknami wchodziło czyste i zdrowe powietrze. A teraz, dokąd sięgnąć okiem, to są pola i pola. Warunki tutejsze nie były do porównania do syberyjskich. Prace nasi ojcowie i matki wykonywali różnego rodzaju, jak kopanie ziemniaków, buraków i marchwi. Młodzież, o ile chciała, mogła również iść do tej pracy, ponieważ ciężką nie była. Ja do szkoły tam nie chodziłam, ponieważ 4 klasy nie było. Całe dnie spędzałam w wysokiej trawie lub nad stawem otoczonym drzewami. Przez pola pędziłam nieraz jak szalona, goniąc czerwonego motylka i zmęczona daleko padałam na stóg siana. Nieraz straszyłam sama siebie, że sunie ku mnie masa wilków i na tę myśl uciekałam jak spłoszona sarna. Często też szłam z myślą, że idę do Polski, za którą coraz bardziej tęskniłam. Widziałam ją nieraz, jak stała pod drzewem, jako bogini z cierniowym wiankiem na głowie i u nóg. Wtedy biegłam ku niej, wołałam, wyciągałam ręce, ale gdy opamiętałam się i otworzyłam szeroko oczy, nikogo nie było. Tylko same wierzby, a pług żalu i tęsknoty wtedy przeorał mi moją duszę, a nią serce. I wówczas kładłam się na trawie pod tym drzewem, gdzie stała owa bogini. Złudzenie. Usypiałam, nie na długo, gdyż stada wron i węże żurawi swoją rozmową budziły mnie. I tak upływały dni.